Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Doktor Jarosław Nowakowski z Akcji Bałtyckiej mówi, że to jest historia wyjątkowa. Dzień dobry.
No, dzień dobry, rzeczywiście.
Ja chciałem o czymś innym zupełnie zacząć, że Akcja Bałtycka, gdy rozmawialiśmy jakiś czas temu, to wy narzekaliście na brak dofinansowania, teraz już to dofinansowanie macie na najstarszy projekt badawczy badania wędrówek ptaków.
Tak, muszę powiedzieć, że udało nam się przetrwać trudny czas i to muszę naprawdę głowę pochylić dzięki wolontariuszom, którzy złożyli się na jeden sezon naszych badań, kiedy nie mieliśmy finansowania. Wolontariusze złożyli, nie dość, że dają nam swoją pracę, to dali nam swoje pieniądze, żebyśmy nie przerwali tych ważnych badań.
Akcja Bałtycka badania prowadzi od ponad 60 lat.
A nawet jest, można powiedzieć, okrągła rocznica 60. Ciągu danych, które zbieramy w ten sam sposób, bo zaczęliśmy 63 lata temu, ale dopiero 3 lata był ustalany jakby ten schemat prowadzenia badań i to jest najdłuższy tego typu ciąg danych na świecie. 60 lat właśnie, mamy już 60 lat tych danych.
To najpierw pomogli wolontariusze, a teraz znalazły się gdzieś tam pieniądze w ministerstwie.
A teraz mamy na 3 lata spokojną głowę. Możemy myśleć właśnie już o nauce, a nie o tym, skąd wyczasnąć grosz, bo ministerstwo przyznało nam dotacje. Program jest zabezpieczony na jakiś czas.
No i macie obozy na Mierzei Wiślanej i na Półwyspie Helskim?
Tak, jak zwykle na jesieni to jest Mierzeja Wiślana i Bukowo, a wiosną będą na Helu i na Bukowie.
No tak, bo Bukowo jest gdzieś tam daleko nad Otwartym Morzem.
To jest zachodniopomorskie rzeczywiście, także kawałek stąd, no ale dzięki temu mamy te dwa punkty widzenia z różnych miejsc i ono jest blisko Bornholmu, który też jest pewną taką wskazówką dla ptaków przelatujących przez Bałtyk, więc jest to dobre miejsce też, żeby zobaczyć, jakby tam swoją uwagę skupić na tamtym miejscu.
Ale na czym polega ten fenomen, o którym wspomniałem na początku?
Tak, faktycznie wyjątkowy rok, jeżeli chodzi o przelot. Niesłychanie intensywny przelot na obu naszych stacjach, ale szczególnie na Mierzei Wiślanej i bardzo wczesny. Wiele gatunków bije rekordy i zaczęło wcześniej. Takim świetnym przykładem jest popularna, znana skarbniczków bogatka, która też jest częściowym migrantem, część ptaków migruje. I ona zaczęła przynajmniej 2 tygodnie wcześniej niż powinna i zaczęła z takim przytupem, że aż czasami na ten przytup przygniata dosłownie.
Bo ile ptaków może złapać się w wasze siatki? W siatki łapiecie ptaki?
Tak, łapiemy w siatki. Rekord w historii naszej długiej to jest ponad 2000 jednego dnia. Natomiast no, staramy się...
Jak to zaobrączkować, jak to policzyć?
Jak to wyjąć siatek, jak to w ogóle ogarnąć? Tak. To jest naprawdę liczba łatwa do powiedzenia, ale w praktyce staramy się w tej chwili nie dopuszczać do aż takich liczebności. Mamy tak zwane sieci monitoringowe, które muszą być, bo utrzymują jakby standard. Natomiast część sieci jest poza monitoringiem. Jeżeli widzimy, że jest bardzo intensywny przelot, to po prostu je składamy, żeby... No, chodzi też o bezpieczeństwo ptaków. Po prostu, żeby one nie musiały czekać na wyjęcie i później na zaobrączkowanie.
Ptaki lecą wcześniej? Dlaczego? Przecież na początku jesieni jeszcze mieliśmy lato.
Dlatego, że...
Powinno być odwrotnie.
Znaczy, sprawa jest w ogóle bardzo skomplikowana, bo jedne gatunki lecą wcześniej, drugie później, ale tak naprawdę one rozciągają przelot. To znaczy, to, że bogatka zaczęła wcześniej, to nie znaczy, że ona skończy wcześniej. My się obawiamy, że ona będzie do końca października z tą samą intensywnością dawać nam popalić, że się tak wyrażę. Natomiast właśnie, no, bo to się tak wydaje, no, cieplej to powinny później lecieć. Część gatunków czy część osobników populacji faktycznie tak robi, to znaczy jakby stopuje migrację, czyli to dąży do tego, żeby w końcu w ogóle nie polecieć, tak? Albo polecieć bliżej, więc nie trzeba tak wcześniej...
Coś takiego chyba dzieje się z żurawiami.
Dokładnie tak jest na Pomorzu od powiedzmy kilkunastu lat. Kiedyś to była rzadkość, że żurawie zimowały u nas, a w tej chwili jest to reguła. Są ogromne, całą zimę można obserwować grupy żurawi, które u nas zimują. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o tym fenomenie, dlaczego one lecą wcześniej. Bardzo dużo gatunków leci wcześniej, jesienią. A musimy sobie uświadomić, że Polska, czy Północna Europa generalnie, jest z punktu widzenia tych ptaków, nie jest krajem ojczystym, z którego pochodzą, bo one ewolucyjnie jakby powstały gdzieś w Afryce, gdzieś na południu od nas. I one do nas, one się tu rodzą, więc są to ich strony ojczyste, tak? Bo wykluwają się tu z jaj. Ale tak naprawdę historycznie, ewolucyjnie, one pochodzą z południa. Czyli one przylatują do nas na lęgi, a nie odlatują na zimę. Na zimę wracają do takiego starego gdzieś tam Vaterlandu, prawda? I teraz one, jeżeli przylatują tu na lęgi, bo mają tu dobre warunki do lęgów, no to jeżeli szybciej przylecą, jest dużo pokarmu, szybko wyprowadzą lęgi, no to mogą się zabierać, nie ma na co czekać.
Myślałem, że z powodu zmian klimatycznych i bardzo ciepłego, upalnego lata, u nas tutaj robi się suszej i brakuje pokarmu.
Szczerze powiedziawszy, nie mamy dokładnych danych, jak to się stało, ale niewątpliwie był ogromny sukces lęgowy. Mamy bardzo dużo młodych, praktycznie u prawie wszystkich gatunków, dlatego ich tyle leci, że no większość jednak tych na jesieni ptaków to są ptaki młode, które się urodziły w danym roku. No i stąd ten ogromny przelot, jeżeli chodzi o tą bogatkę, o której mówię, ale to jest naprawdę nie tyczy tylko bogatki, to też to są głównie ptaki urodzone w tym roku, które w tej chwili jakby się ruszyły prawdopodobnie również aż w takich liczbach, dlatego że ponieważ miały sukces, ponieważ ich jest dużo, nastąpiło przegęszczenie populacji. One sobie miejsca nie mogą znaleźć, więc po prostu lecą gdzieś szukać fajnego miejsca do życia.
Zmiany klimatyczne sprzyjają ptakom?
To zawsze jest tak, że jednym sprzyjają, drugim nie. To znaczy na każdej zmianie ktoś zyskuje, ktoś traci. To, co nas najbardziej cieszy jako biologów, ale również zwykłych ludzi, to jest bioróżnorodność. Czyli czym więcej gatunków jest, tym lepiej. I w tym sensie jest to niekorzystne. Więcej jest gatunków takich, które tracą, niż takich, które zyskują. I te, które zyskują, stają się bardzo liczne. Bogatka jest takim gatunkiem, który bardzo zyska, modraszka, popularne sikory. To są gatunki, które bardzo poszły do góry na naszym terenie, ale jest wiele gatunków, które traci. Ogólna bioróżnorodność spada. I to znowu, samym powodem tego spadku nie jest fakt zmian klimatycznych, tylko ich gwałtowność. Ptaki ewoluują bardzo szybko, ale szybko to znaczy w tysiącach lat, a nie w dziesiątkach lat. A nasze zmiany w tej chwili są w dziesiątkach lat. I to jest tak naprawdę bardzo niebezpieczne. Nie same zmiany, tylko gwałtowność ich zachodzenia.
To wniosek byłby taki, rzeczywiście coś się zmienia.
Tak, zmienia się i to widać i my to obserwujemy. I te zmiany będą się nasilać. Prawie na pewno będą przyspieszać.
A tak naprawdę to ja chciałem z tobą porozmawiać o jesieni, o tym fenomenie ptasich przelotów, wiesz?
No, to jest...
Z taką myślą tutaj przyszedłem.
No, to jest rzecz, która budzi zachwyt.
A ty jesteś zafascynowany tą zmianą, zdziwiony, zafascynowany, sam nie wiem.
A i przestraszony trochę, to znaczy wszystko po trochu, bo to jest fascynujące. To jest ciekawe dla naukowca obserwowanie. Boję się, że to jak lekarz, który nową chorobę obserwuje, jest zafascynowany, że pacjent tak dziwnie umiera. Tak? Więc no nie chciałbym być aż tutaj tak kasantrycznych myśli wypowiadać, no ale jest to bardzo niepokojące, jest to naukowo ciekawe. No
nie lubimy, wszyscy nie lubimy zmian, bo czeka nas nowe, czytaj niepewne.
No szczególnie szybkie zmian nie lubimy, do których się nie potrafimy przygotować, prawda? Do których nie mamy czasu się mentalnie nawet, bo czasami nie chodzi o fizyczne, ale mentalne przygotowanie się, że coś się zmieni, że się przeprowadzimy, że nie wiem, zmienimy pracę. No ale to już daleko, żeśmy ptaki, myślę, pracy nie zmieniają.
To te ptaki chciałem tym zapytać, bo ja rzeczywiście chciałem, żebyś ty mi opowiedział o jesieni, w czasie której ptaki wędrują, a ta wędrówka jest naprawdę ogromnym, wielkim fenomenem i warto wyjść czy z lornetką, czy bez lornetki i poobserwować choćby jakieś gęsi.
Nam się kojarzy, prawda, że gęsi najłatwiej zobaczyć, ale proszę, jeżeli mają Państwo możliwość, przyjechać na Mierzeję Wiślaną, pójść, jest taka wieża ornitologiczna pomiędzy Krynicą Morską a Piaskami.
Na Górze Pirat.
Tak. I tam chwilę postać. Te masy ptaków, które ciągną, ta wieża jest tak usytuowana, że te nisko lecące bogatki, zięby lecą na naszym poziomie, na nasze oczy. Po prostu sunie na nas nieprzerwany, wielogodzinny, nie sznur, bo to nie sznur. Jak,
taki ciąg ptaków.
Dywan jakiś, który przesuwa się na nas.
Te ptaki są na wyciągnięcie ręki.
One muszą robić unik, żeby nas w oko nie trafić po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o fenomen, to jest zachwycające zjawisko po prostu. Natomiast to, co mnie jako naukowca zachwyca, ale myślę, że każdego, jeżeli o tym będzie wiedział, to jest to, jak ptaki odczuwają taką wędrówkę. To znaczy, zaczyna się od tego, one mają zegar biologiczny, który mówi leć. Tak? Mhm. Ale jak, co to znaczy mówi leć? Nie mówi im dosłownie, tylko hormony tak się zmieniają, że one zaczynają odczuwać niepokój. Nie mogą sobie znaleźć miejsca, miotają się. Na początku to nie jest jeszcze ukierunkowany przelot, tylko po prostu wiedzą, że muszą gdzieś się wybrać. Jakby czują, kurczę, muszę gdzieś polecieć, bo zwariuję. Zaczynają się objadać, tak? Bo dla nich paliwem jest tłuszcz. Więc żeby móc lecieć, muszą się po świńsku obeżreć i utuczyć. Po prostu. Czasami są, szczególnie tam, gdzie muszą długi odcinek nad morzem przelecieć czy pustynią, to naprawdę są tak tłuste, że aż się je nieprzyjemnie bierze w rękę, bo mają taki trochę inny miękki tłuszcz. Taka piłeczka gumowa, bo to jest po prostu...
Trochę teraz myślę sobie, jak tłuszcz gęści państwo sobie mogą wyobrazić.
O, coś takiego, dokładnie. I mały ptaszek, który jest otoczony tym ze wszystkich stron, więc zaczynają się obżerać. No, nie robią tego intencji, bo ptak nie rozumie, do czego tu... Po prostu czuje, że jest głodny bez przerwy. Od rana do wieczora żeruje, chociaż normalnie dużo czasu spędza na innych czynnościach. No i w końcu ptak, który... Normalnie jest aktywny w dzień, bo w dużym stopniu mówimy o takich ptakach, nagle zmienia swoją aktywność na nocną. To znaczy przelot dla wielu gatunków jest w nocy. I to jest też ten fenomen, że on jakby w czasie wędrówki wszystko się u niego zmienia. Życie kompletnie przewraca mu się do góry nogami, ale on nie może nic z tym zrobić. Jakby ten jego wewnętrzny popęd jest tak silny, że... Musi wszystkie
Potem
taby przejść.
Startuje i leci tych 6000 kilometrów, ja albo 12.
I ja sobie wyobrażam, jakie to jest, to znaczy myślę, że sobie wyobrażam, jakie to jest uczucie, jak on po tej całym obżarstwie, nerwówce i w końcu się wzbija w powietrze i daje upust tej rozsadzającej go energii po prostu.
A czy wy, ostatnie pytanie i być może najważniejsze, ornitolodzy, już wiecie, jak to jest z tymi ptakami, że one lecą i się nie pogubią i wiedzą, dokąd mają lecieć?
To zapraszam na następną rozmowę, bo to długa historia. Więc teraz powiem, że kierują się różnymi rzeczami, gwiazdami, ale jak to można... I to mają w genach. Gwiazdy mają w genach, ale już nie powiem, w jaki to sposób jest możliwe, bo byłoby za dużo. Kierują się niektóre słońcem, te, które lecą w dzień, no, ale przecież słońce się przesuwa, więc muszą mieć urządzenie, które jakby w mózgu, które bierze poprawkę na godzinę, na kąt w stosunku do słońca. Kierują się polem magnetycznym, kierują się różnymi rzeczami, jest to bardzo skomplikowane, a jednocześnie niesamowicie fascynujące.
To czuję się zaproszonym do kolejnej rozmowy. Bardzo dziękuję.
Zapraszam wszystkich Państwa na kolejne spotkanie z wędrującymi ptakami.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.